Pierwsze wrażenie jest takie, że ten temat może jest trochę nieważny. Byli malarze, którzy kopiowali w getcie obrazy wielkich mistrzów czy obrazy romantyzmu niemieckiego. Te kopie nie wiadomo gdzie są, co się z nimi stało. Wszyscy właściwie malarze zginęli w czasie likwidacji getta, poza Izaakiem Celnikierem, który nie był wtedy malarzem, był chłopakiem, który pomagał. I to jest takie niebezpieczeństwo tego tematu, że on z jednej strony jest jakiś taki atrakcyjny, ale z drugiej strony ma w sobie coś bajkowego, coś fantastycznego, coś nieprawdopodobnego. Trudno jest z tej otoczki nieprawdopodobieństwa wyjść, nadać temu jakąś realność. Pytanie jest też takie, na ile my musimy nadawać dzisiaj realność, żeby pamiętać. Może właśnie powinniśmy fantazjować na ich temat, ponieważ informacji o nich jest niewiele, około 20 malarzy, nie znamy wszystkich nazwisk. Wiemy też, że byli malarze bardzo znani i bardzo dobrzy, którzy nie zdążyli momentu powstania pracowni kopistów, a znajdowali się na terenie getta, zginęli wcześniej, już na samym początku jakby działania tego getta. To jest też taki urwany fragment polskiej historii sztuki, która się dalej nie potoczyła, ale czy to znaczy, że jej nie ma? Może ta wyrwa, ten brak, ta niepamięć powinna być właśnie elementem naszej refleksji i może to niepamięć powinniśmy odtwarzać o nich, tylko własną niepamięć. I z tym się próbujemy zmierzyć na tej wystawie.
Powiedział pan, że troszeczkę mitologizujemy, bo my właściwie nawet poza nazwiskami niewiele wiemy o tych ludziach, że właściwie oni zniknęli w całości.
Dzisiaj sobie o tym myślałem, że oni zniknęli w całości i że to nie jest tylko sprawa malarzy żydowskich, tylko to jest jednak sprawa żydowskiej Polski. To zniknięcie w całości, pamięć tkwi w opowieści. Nie w dokumentach, nie w archiwach, ale w tym, że się opowiada o tych, których nie ma. Jeżeli nie ma tych, którzy chcą opowiadać, którzy podejmują tą opowieść, którzy nie tylko byli świadkami wydarzeń, ale byli słuchaczami opowieści, które przekazują dalej, to ta pamięć rzeczywiście zamienia się w kompletną niepamięć. To jest też pytanie, na ile my dzisiaj możemy tę opowieść tworzyć.
A z czego państwo jeszcze układacie wystawę?
Pokazujemy przedwojenne obrazy części malarzy, których udało się dotrzeć. To są obrazy ze zbiorów Żydowskiego Instytutu Historycznego. Druga część to są te dokumenty z Yad Vashem, które dotyczą ich śmierci, gdzie mamy odręcznie właśnie podpisane przez Celnikiera, ale też odręcznie napisane, mamy tam takie świadectwo urodzenia, ewentualne nazwisko żony czy męża, mamy miejsce, w którym przebywali w czasie wojny, mamy czasami opisane okoliczności śmierci, czasami nie. Wystawa jest właśnie raczej pytaniem o to, w jaki sposób dzisiaj możemy zainicjować opowieść na nowo, czyli trochę bardziej będziemy musieli spojrzeć nie tylko na te przedmioty i obiekty, które pokazujemy, ale również na siebie.
Znam wielu twórców, którzy sięgają po ten temat. Inspiruje ich trochę tajemnica, trochę taka możliwość gry wyobraźni, szablony, które pokazywały kopistów. Lada moment pojawi się jakaś wersja literacka tej opowieści, bo sama przeżywam taką historię, że kiedy widzę wmurowaną w chodnik tablicę informującą o bramie getta, uruchamia się mój świat zmysłowy, po prostu widzę tę bramę getta.
Chodząc ulicami Białegostoku, ale też Warszawy, innych Łodzi, bardzo długo nie myśleliśmy o tym, że przekraczamy granicę getta. Mi się też wydaje, że te opowieści wszystkie, które mam nadzieję, że powstaną, są bardzo ważne, ale ja cały czas mam takie wrażenie, że ważne jest, żeby to nie były takie opowieści antropologiczne. Bardzo ważne jest w tej opowieści, żeby to była nasza wspólna opowieść, inaczej nie będzie ona pamięcią.
Przygląda się pan temu, co się dzieje z pamięcią w Białymstoku? Traktory rozkopujące Park Centralny. Przecież każdy z nas wiedział, co tam jest. Ale musiał ktoś z zewnątrz te traktory wpuścić, żeby sprawdzić.
Tak, cały czas o tym myślę. Ja jestem człowiekiem, który się wychował w Białymstoku, niedaleko Parku Centralnego. Przełom lat 60. i 70. dosyć dawno. I to jest rzecz, o której bardzo często myślę. Proszę sobie wiedzieć, że ja nie wiedziałem jako dziecko, na czym stoi Park Centralny. Nie wiedziałem nic o historii żydowskiego Białegostoku, w którym się urodziłem. Nie wiedziałem nic, bo nie powiedziano mi o tym w domu, nie było tej historii u mnie w domu, nie powiedziano nic, bo nie powiedziano mi o tym w szkole. Bardzo dobrej, którą kończyłem, której już chyba nie ma, szkoła podstawowa numer 18.
Marcin Kącki odzyskał tę historię.
Tak, to było dla mnie nieprawdopodobne, żeby tak można było nie pamiętać.
Ale myśli pan, że któreś z tych emocji towarzyszyło? W strach? Wstyd?
Najbardziej mi się wydaje, że jakaś obojętność wobec tej historii, która się wydarzyła. Tak sobie myślę o tym, że powstało tutaj jakby nowe społeczeństwo, nowy Białystok. To nie nasza historia. ja tak jakby to czułem. Trochę żałuję, że się nie wychowałem przynajmniej w pamięci o tym i dzisiaj muszę, tak jak pani powiedziała, odzyskiwać, przeformułowywać swój stosunek do Białegostoku dzięki temu, co się dzieje w tej chwili w mieście.
Rozmawiamy o kopistach, ale nie padło żadne nazwisko poza Celinkierem. Kogo trzeba przywołać? O kim możemy powiedzieć cokolwiek?
To było podobno około 20 osób, na przykład malarza Haima Urysona, który miał swoją wystawę. Wcześniej była malarka Natalia Landau. Kopiści nie byli tylko malarzami z Białegostoku. To byli malarze w dużej mierze z Warszawy i z Łodzi, którzy przyjechali do Białegostoku jakby uciekając przed Niemcami, przed faszyzmem. Najbardziej znani, którzy byli kopistami i pracowali w warsztacie kopistów, to Efraim i Menasze Seidenbeutel, bracia bliźniacy, którzy zachowali się w polskiej pamięci poprzez opowiadania o nich różnych takich anegdotek z życia bliźniaków, które moim zdaniem nie zawsze są prawdziwe, są wielu bliźniakom przypisywane. Bardzo jest prawdopodobne, że stanowili oni pierwowzór bliźniaków z teatru Kantora Kriko II, tam zawsze występowali tacy bracia bliźniacy. Tych nazwisk jest jeszcze trochę, natomiast wiadomości o nich bardzo mało.